Zaczynamy kolejną lekcję. Słuchajcie, z listu do Rzymian. Pamiętacie jakieś spostrzeżenia z ostatniej lekcji? Coś komuś się przypomina?
Aby być zbudowaniem, nie afiszować się ze swoimi poglądami wobec braci, którzy mogą tego nie rozumieć, bo też mogą później obrażać się czy gorszyć z tego powodu. I że swoją postawą można przyczynić się do grzechu właśnie braci.
To przechodzimy dalej, słuchajcie, do kolejnej lekcji. Jak zobaczycie sobie obserwację ogólną, to tam rozdział 15 zaczyna się takim tytułem: wierzący z Żydów i z pogan na wzór Jezusa Chrystusa mają być dla siebie zbudowaniem i mają być jednomyślni.
Mają się wspierać.
Mają pamiętać, że Jezus stał się sługą najpierw Żydów, potem także pogan. Przykład wierzących z pogan, którzy w dowód braterstwa wspierają wierzących w Jerozolimie i wierzący w Rzymie, Żydzi i poganie wspólnie mają modlić się o misję Pawła i jego przybycie do Rzymu. Takie były podtytuły obserwacji tego rozdziału. I dzisiaj sobie zrobimy pierwszą lekcję z tego fragmentu. Omówimy sobie Jezus Chrystus, temat napiszcie, Jezus Chrystus i obietnice Boże, spoiwem jedności w Kościele. Jezus Chrystus i obietnice Boże, spoiwem jedności w Kościele. Takie dwa pytania może podstawowe. Jak obietnice Boże w Jezusie Chrystusie, w jaki sposób obietnice Boże w Jezusie Chrystusie są spoiwem jedności Kościoła? Zgodnie z tym fragmentem. A drugie pytanie. Jak jedność w Kościele objawia się w czynie zbawionych Żydów i pogan?
Mogę poprosić o drugie pytanie?
Tak. Jak jedność w Kościele objawia się w czynie zbawionych Żydów i pogan? Czyli jasne jest pytanie, czy nie? Jasne, tak?
Tak.
Objawia się w czynie.
Objawia się w
czynie zbawionych Żydów i pogan, czyli te czyny wykonują zbawienie Żydzi i pogan. Będą trzy sekcje. Pierwsza to Jezus Chrystus i obietnice Boże. Taka troszkę mniejsza. A druga to postawa wierzących Żydów, a trzecia to postawa wierzących pogan. Z pogan. Pierwsza Jezus Chrystus i obietnice Boże. Drugie postawa wierzących z Żydów. I trzecie postawa wierzących z pogan. mniej więcej będziemy sobie ten materiał selekcjonować. Kto by chciał przeczytać ten rozdział 15?
Ja chętnie.
Proszę.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane. Dlatego będę się wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać. A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach Bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa. A usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie, ale jak jest napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często napotykałem przeszkody, tak, że nie mogłem przyjść do was. Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was, gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy, zobaczą was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy już się wami troszeczkę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achaii wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdą do was, przyjdą z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga. Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych. Abym z radością przyszedł do was za wolą Boga i doznał pokrzepienia razem z wami. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
No dobrze, słuchajcie to. Popatrzmy sobie najpierw może, żeby to było takie jasne, to zobaczmy sobie tą pierwszą część, Jezus Chrystus i Boże obietnice. I popatrzmy sobie, co mamy tutaj o Jezusie Chrystusie i o Bożych obietnicach. A potem sobie zobaczymy, jak one są spójnią w postępowaniu. Gdzie mamy pierwszą rzecz o Jezusie Chrystusie?
W trzecim.
Co mamy o nim?
Nie szukał tego, co mu się podobało. Mhm.
Czyli? Co mamy dalej napisane? Jak to zostało... Jak to się stało w czynie, że on nie szukał tego, co mu się podobało?
Urąganie urągających tobie spadły na mnie, tak? Mhm. Jest wypełnione proroctwo.
Tak, to jest psalm 69. No to tak, zapisujemy. Nie szukał tego, co mu się podobało, ponieważ przyjął na siebie urągania grzeszników, którzy urągali Bogu. Gdzie dalej mamy?
W psalmie tak, 69, werset 8. Bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie.
Tak, grzesznicy urągali Bogu, a Jezus na siebie przyjął ten ciężar. Czyli nie szukał tego, co swoje, a szukał tego, co jest dobre przed Bogiem. Gdzie mamy dalej?
Piątym?
Tak, co mamy w piątym?
Był jednomyślny z Ojcem.
Jak tam jest napisane?
A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa.
Czyli na wzór Jezusa Chrystusa, żebyście byli jednomyślni.
Jest
czyli zostawił...
Przepraszam.
Czyli co? Zostawił wzór do naśladowania. Jak jednomyślnie co robi? Zobaczcie, co jest dalej napisane w szóstym wersecie.
Przeczytaj,
Kasia, może piąty i szósty werset.
A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak. Czyli zostawił wzór do naśladowania. Jak co robić?
Jednomyślnie chwalić Boga.
Jednomyślnie, jednymi ustami wysławiać Boga Ojca. Bo Pan Jezus Chrystus swoją postawą, tak, oddawał chwałę Bogu. Zostawił nam wzór. Gdzie dalej mamy coś o Jezusie, o Bogu?
W siódmym.
W siódmym, co mamy w siódmym?
Że Chrystus przyjął nas do chwały Boga.
Tak, On nas przyjął do chwały Boga. Nie myśmy sami się przyjęli, a On nas przyjął. Nas, to znaczy tutaj w kontekście listu Żydów i wierzących z Żydów i z Bogiem, tak? Razem przyjął do chwały Boga. Czyli on nie uczynił różnicy między Żydami a poganami. Co dalej?
Że w ósmym był sługą obrzezania.
Kto był sługą?
Chrystus.
Chrystus był sługą obrzezania. Dalej co jest napisane?
Ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicę dane Ojcu.
Tak. Ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicę dane Ojcom. I tu mamy kontekst najbliższy. Zobaczcie, Rzymian, 3 rozdział, 1-2. Rzymian, 3 rozdział, 1-2 werset.
Na czym więc polega wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
Słowa Boże. Mhm. Ze względu na prawdę Bożą, tak? Kolejny fragment z listu do Rzymian, to jest 4 rozdział, 12 werset.
I
aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
Mm-hmm. Aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są z obrzezania, mm-hmm. ale tych, którzy chodzą śladami wiary ojca Abrahama, czyli był ojcem obrzezania, bo Bóg mu to nakazał i obiecał. I kolejny fragment z Listu do Rzymian, 9 rozdział, 1-5.
Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Tak. Jeszcze Ewangelia Jana 4:22. To jest bardzo ważne słowa. 22. Jeśli się nie pomyliłem.
Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów.
Pamiętacie rozmowę z Samarytanką?
Tak.
Mhm. Tak. Jezus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą. Bóg obiecał Izraelitom pomazańca, Mesjasza, Zbawiciela, i on stał się sługą obrzezania, aby wypełnić prawdę Bożą. On właśnie był tym, który został Żydom obiecany. Więc w Jezusie Chrystusie spełniły się obietnice dane Ojcu. Dlatego Jezus Chrystus był sługą obrzezania w stosunku do Żydów.
Tak.
Czy nie?
No tak.
No i zobaczcie jeszcze dalej, 9 werset.
I aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie.
Tak. I co jeszcze zrobił Jezus? No, dla Żydów stał się sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą. To kto miał dane obietnice? Poganie czy Żydzi?
Żydzi.
Żydzi mieli dane obietnice. Poganie byli w planie Bożym, ale obietnice zostały dane Żydom. To nie są w pierwszej kolejności. Więc Bóg okazał miłosierdzie również poganom. To nic, że proroctwa o tym wcześniej mówiły, że Bóg już zapowiedział to Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi, tak? Ale w pierwszej kolejności chodziło o jego potomków według ciała. Do nich były skierowane wszystkie te słowa. Tak? A w nim, pomazańcu, w Jezusie Chrystusie, który jest Żydem według ciała, tak jak czytaliśmy tutaj, tak? List do Rzymian zaczyna się czym? Zobaczcie, jak otwieracie pierwszy rozdział Listu do Rzymian, to jeszcze zobaczcie. Jak otworzycie pierwszy rozdział, to jak zaczynacie czytać pierwsze cztery wersety, to co one mówią o Jezusie Chrystusie?
Że według ciała pochodził z potomstwa Dawida.
Tak. Jezus według ciała jest Żydem. Więc tak czy inaczej, zbawienie pochodzi od Żydów. I było skierowane najpierw do Żydów. Ale Bóg okazał również łaskę poganom, co wcześniej już zapowiedział. I jak popatrzycie sobie na kontekst Listu do Rzymian, 3 rozdział, to 29 i 30 werset o tym mówi. 3 rozdział Listu do Rzymian, 29 i 30 werset.
Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.
Także Bóg jest Bogiem również pogan. I Bóg okazał miłosierdzie poganom. Jeszcze zobaczcie, 4 rozdział, 11 werset, który już wspomnieliśmy, ale jeszcze tutaj on wyraźnie mówi o wierzących z pogan.
I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość.
Tak. Bóg zaplanował to, żeby też móc na mocy swoich praw, swojego prawa, włączyć do usprawiedliwienia, do zbawienia pogan. I w ten sposób okazał im miłosierdzie. I okazał to miłosierdzie w Jezusie Chrystusie. I co jeszcze o Jezusie jest napisane? Zobaczcie dalej. W którym jeszcze w fragmencie mamy? Gdzie mamy? Jaki werset?
Dwunasty.
Co jest napisane?
Przyjdzie korzeń Jessego. Izajasz tak mówi.
Co to znaczy korzeń Jessego? Czego to jest synonim? No przecież nie chodzi chyba o prawdziwy, taki zwykły korzeń, tak? Korzeń Jessego, co to znaczy?
Że potomek.
Potomek Jessego, tak? Czyli potomek z rodu Jessego. I dlaczego akurat to jest takie ważne, że z rodu Jessego? No, przypomnijcie sobie te wszystkie studia, które do tej pory zrobiliśmy. Więc dlaczego tak ważne jest to z Jessego? Co pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi? Kim był Jesse? Kim był Jesse? Ojcem Dawida. A pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi, że Jezus jest kim? Potomkiem? Dawidowi zostały dane obietnice. Więc mówiąc o korzeniu Jessego, mówimy o tym, że ten, który przyjdzie, będzie miał rodowód królewski. On będzie uprawniony do objęcia tronu. Nie mniej, nie więcej. Dlatego, że o tym mówi Izajasz. I to jest ważny kontekst Izajasza. Więc mamy króla Izraela, który będzie korzeń Jessego, czyli teraz ubierzmy to w takie dosłowne znaczenie. Król Izraela będzie królował nad kim?
No, nad poganami.
Kim? Nad poganami.
Tak jest napisane?
Tak.
Że będzie królował nad poganami?
Przyjdzie nad poganami.
Tak. I co jeszcze?
I
w nim będą poganie pokładać nadzieję. Więc ten fragment mówi o tym, że król Izraela, który będzie panował nad poganami, panuje nad poganami i oni w nim będą pokładać nadzieję. Czyli Bóg okazał miłosierdzie poganom w jaki sposób? Sprawił, że król Izraela będzie nad nimi panował. Będą pod opieką króla Izraela. Jezusa z Nazaretu. Tego, który przyszedł w ciele na ziemię. Boga, który przyszedł w ciele na ziemię. Czyli co możemy o tym fragmencie, z tych informacji, jaki wniosek możemy wyciągnąć? Popatrzcie, jeśli chodzi o zadanie dzisiejszej lekcji. Kim jest Jezus? To są prawdy oczywiste, które przewijają się przez list do Rzymian wielokrotnie, natomiast tutaj są użyte w bardzo konkretnym kontekście. Kim jest Jezus Chrystus? Co zauważyliście w tym fragmencie?
Chciałbym władcą.
Słucham?
Władcą, który okazuje władcę.
Tak, a tak bardziej konkretnie może Paweł? Bo my bardzo konkretnie wystudiowaliśmy, o jaką władzę chodzi, jakim władcą. Bo to jest bardzo ważne w kontekście tego, co dzisiaj rozważamy. Dobrze, jest władcą, tylko doprecyzujmy. Władcą czego? Babilonu?
Królem Izraela.
Władcą, nie wiem, jakiegoś kraju, czy jakimś konkretnym władcą, który ma Boże pochodzenie. Jak się
królem Izraela.
Tak, Jezus jest królem Izraela. Jest Żydem według ciała, tak? Czyli mamy tutaj źródło Żydów, tak? Jezus jest królem Izraela. I teraz co ten król zrobił? Co w stosunku do Żydów, co zrobił?
Na nim wypełniły się obietnice.
Tak, wypełnił obietnice dane ojcom. Ten król Izraela wypełnił obietnice dane ojcom. A co zrobił dla pogan?
Przyjął nas do chwały Boga.
Przyjął ich też do chwały Boga, tak? Czyli dał im uczestnictwo w tym, co miało być obiecane Żydom, tak? W tym ta sama osoba jedna tutaj wniosła to samo błogosławieństwo i tu, czyli skutek zbawienia. Czyli on swoim dziełem pojednał, tak? Tych i tych. I co jeszcze zrobił Jezus? Co zostawił, swoją postawą zrobił?
Zostawił wzór do naśladowania. Jak
swoją
oddawać
postawą.
Chwałą.
Tak. I to jest też bardzo ważne, że swoją postawą zostawił wzór do naśladowania. Nie szukał tego, co swoje, ale przyszedł służyć. Był sługą, jak jest napisane. Sługą. Sługą.
Obrzezany.
Sługą. Przyszedł, był jako sługa. Czyli Bóg przez Jezusa Chrystusa okazał miłosierdzie poganom i spełnił obietnice dane Żydom, albo odwrotnie. Spełnił obietnice dane Żydom i okazał miłosierdzie poganom. Czyli jeśli mamy taką sytuację i te informacje Paweł podaje i mamy je w pamięci, to przejdźmy teraz do rubryczki postawa wierzących z Żydów i postawa wierzących z pogan. I idźmy po kolei. Będziemy się nad nimi zastanawiać, pamiętając o przykładzie Jezusa Chrystusa i tym, co zrobił, żeby zrozumieć zasadność takiego postępowania. Bo jeśli mamy podstawę, czyli Jezusa, Jego dzieło, Jego osobę, obietnice Boże, to teraz łatwiej nam będzie, mam nadzieję, zrozumieć zasadność pewnego postępowania, które tutaj Paweł zaleca. Tak? Czyli co najpierw, zobaczcie, mamy tutaj w tym rozdziale, jeśli chodzi o postawę wierzących z Żydów i z pogan. No, jeszcze jedna ważna informacja tam jest, bo to nie wszystko.
Znosić słabości słabych.
Tak, ale szukać tego, co się podoba bliźniemu, jest bardzo, bardzo ogólnikowe. To mogą być dobre i złe rzeczy.
Dla jego dobra i dla zbudowania.
O właśnie, to jest istotne bardzo. Dla jego dobra i dla zbudowania w kontekście Słowa Bożego, czyli to jest szukanie dobra bliźniego, szukanie tego, co się podoba bliźniemu, żeby to było jemu ku zbudowaniu i ku dobru. Bo taki wzór zostawił, czyli jeśli taką postawą się kierujemy, to możemy powiedzieć, że co? Naszym przykładem, naszym wzorem jest kto? Jezus Chrystus. W tym momencie możemy powiedzieć, że wzorujemy się na Jezusie Chrystusie. Czy, jak myślicie, czy ta postawa odnosi się tylko do jednych, czy do jednych i do drugich? Bo ktoś, kto się uważa za silnego, powinien znosić słabości słabych, tak? Jeśli ktoś uważa, że jest słaby, bo to jest taki miecz obosieczny. Bo ktoś, kto jest mocny, to ma zrozumienie tego, ale też będzie to widać w jego postawie. On nie będzie o sobie myślał wysoko. Natomiast często jest tak, że ten, kto uważa się za mocnego, to w rzeczywistości wcale taki nie musi być, tylko sam może mieć o sobie takie mniemanie, więc to jest taka bardzo celna myśl Pawła, żeby ten, który jest mocny, okazał to w jaki sposób? Czym się ma? No nie patrzcie w tekst, bo tam jest wszystko napisane. Czym się ma kierować ten, kto uważa się za mocnego?
Jego postępowanie ma to pokazywać.
Tak, a jakie to ma być postępowanie?
Znosić słabości słabe.
Jak to byście nazwali?
Tego, co podoba się mi się.
Jak byście nazwali jednym słowem? Macie jakieś takie określenie? Jakie byłoby trafne tutaj? Czym się ma kierować? No jeżeli ktoś jest słaby, tak, to czym się kierujemy wobec słaby?
Dobrym
słowem. Na co dzień?
Wyrozumiałością.
Czym?
Wyrozumiałością.
Podchodzicie do ludzi słabych, takich, którzy... ze zrozumieniem, z wyrozumiałością. Podchodzi się do człowieka, który jest słabszy, nie wie czegoś, nie potrafi czegoś, podchodzimy do niego jak z wyrozumiałością, przynajmniej powinniśmy. I tutaj tak samo. Czyli ten, który uważa się za mocnego, powinien z wyrozumiałością podchodzić do tego, którego uważa za słabszego. Czyli to, że jestem silniejszy, lepszy, mądrzejszy, więcej wiem, lepiej potrafię coś zrobić, lepiej potrafię zrozumieć prawdę Bożą, jestem bardziej posłuszny Bogu, tak? No widzę, że ktoś się stara, nie wychodzi mu, to jaki mam być? Moja dojrzałość będzie się przejawiała czym? Że będę wyrozumiały. Będę cierpliwie czekał, aż ten ktoś, tak? Nie będę mu tego narzucał, co ja wiem, tak? Czy nie będę go zmuszał do czegoś. Będę wyrozumiały, będę cierpliwy dla tego kogoś. Dlaczego? Bo Jezus tak robił. Jezus tak robił. Skoro Jezus tak robił, ja się staram tak robić. Gdzie mamy dalej? Zobaczcie, kolejny fragment. Mamy 5 i 6 werset, tak? I jak tutaj można nazwać taką postawę? Co, jakbyście to ubrali w słowa? O jakiej to jednomyślności jest mowa?
Przy wysławianiu Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak, wysławianie Boga razem. Czyli ci, co się uważają za dojrzalszych, za większych i ci mniejsi. Ci, którzy mają takie zwyczaje i ci, którzy mają takie zwyczaje, powinni wspólnie, razem potrafić wielbić Boga czyjego. Czyj to jest Bóg?
Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak. A ten Bóg, jak się nazywa? Jakie ma imię? Jedno z wielu imion. Bóg Abrahama, Izaaka i
Jakuba.
Izraela. Tak. Czyli to jest ten Bóg. Tak. I tego Boga wielbią i jedni, i drudzy jednymi ustami. Dlaczego? Popatrzcie teraz na obietnicę Bożej Jezusa Chrystusa, co On zrobił, pamiętajmy o tym. I tutaj jak gdyby też jest motywacja, dlaczego tak należy robić. Popatrzcie na werset 5 i 7. To, co zanotowaliście o Jezusie Chrystusie i obietnicach Bożych. Dlaczego jedni i drudzy jednomyślnie jednymi ustami na wzór Jezusa Chrystusa? Co takiego
wspólnie
Jezus zrobił? Słucha?
Trzeba się wspólnie właśnie rozumieć, wspierać, akceptować.
A dlaczego?
Bo Jezus przyjął wzór. I przyjął i wierzących i z Żydów, i z pogan,
tak. Do Bożej chwały. Jezus przyjął jednych i drugich do chwały Ojca. Skoro Jezus przyjął razem ich, nie przyjął oddzielnie dwóch grup, tylko jedną grupę. Tak jak czytaliśmy wcześniej. Jest drzewo oliwne, które co? Składa się z korzenia i gałęzi. To jest drzewo. Drzewo to są korzeń i gałęzie. Gałęzie nie są drzewem i korzeń nie jest drzewem. Drzewem jest korzeń i gałęzie. I teraz Bóg te drzewo, tak, w miejscu odłamanych wszczepia dzikie, tak? Wcześniej czytaliśmy, że obrzezanie Abrahama nastąpiło w takiej konfiguracji, żeby i wierzący z Żydów, i z pogan mogli być jedno, uznani za dzieci Abrahama według wiary. I to było decydujące. Więc tak samo tutaj, jeśli Jezus przyjął jednych i drugich do chwały Boga, jeżeli sam pokazał, jak być posłusznym Bogu, tak, jak swoimi ustami wysławiać Boga, to teraz my, jeżeli jednymi ustami wysławiamy Boga, jeśli potrafimy się razem być razem, razem się modlić, razem rozważać Słowo Boże, to w tym momencie co robimy?
Wysławiamy Boga.
wypełniamy Boże zalecenia.
Podobamy się Bogu.
Tak, ponieważ jesteśmy, dajemy wyraz temu, że Jezus przyjął nas do chwały Ojca. Tutaj mamy Żydów i pogan, co nie zmienia jak gdyby praktyki codziennej, że jeśli nawet są wśród nas sami zbawieni wśród pogan, to też jesteśmy różnymi ludźmi, różną mamy historię życia, różne mamy rzeczy, które nam się w życiu przydarzały i bez względu na to, gdzie byliśmy, co robiliśmy, jakie było nasze wcześniejsze życie, to Bóg przyjął nas do chwały Ojca. I między sobą też nie powinniśmy robić różnic. Tylko dlatego, że ktoś coś tam robił wcześniej, a ktoś czegoś nie robił, to uważa, no to ja mniej. Tak? Nie. Nie, Bóg nie zrobił różnicy, przyjął wszystkich. Więc w taki sposób dajemy wyraz temu, co się stało faktycznie i okazujemy posłuszeństwo Bogu. Dalej, zobaczcie. Siódmy, ósmy werset. Czy myślicie, czy to, co zapisujemy teraz, zapisujecie w jednej, czy w dwóch rubryczkach?
W dwóch,
tak? Okej. Okay. To teraz zobaczcie, siódmy, ósmy, dziewiąty, może siódmy najpierw.
Przyjmować siebie nawzajem, jak i Chrystus.
Tak. Czyli przyjmować jedni drugich, jak Chrystus przyjął ich do chwały Boga. Zrobił różnicę?
Nie.
Nie. Więc wy też przyjmujcie się, nie robiąc różnicy między sobą. Ci tak, a ci nie. Pamiętacie kontekst? Obyczajność była różna. Jedni mieli pewne pewną obyczajność świąteczno-gastronomiczną, inni mieli inną. I to nie powinno być powodem do nieprzyjmowania się nawzajem. Ale te powody mogą być różne i też warto się zastanowić tak nad tym, głębiej sobie samemu. Ale przyjmować jedni drugich, tak jak Chrystus przyjął nas. Zobaczcie dalej, ósmy werset. Co ten fragment mówi? Przeczytajcie, może niech ktoś przeczyta ten ósmy werset.
Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom.
Potwierdził?
Tak.
To jaka powinna być reakcja tych, wobec których zostało to zrealizowane? O kim tutaj jest mowa?
O
Żydów, tak. To jaka powinna być ich reakcja?
Powinni go przyjąć jako Mesjasza.
Tak. A potem w związku z tym, no, skoro przyjęli go jako Mesjasza, bo mówimy tutaj o wierzących, to jaką co powinni okazać?
Posłuszeństwo.
Tak. Co jeszcze? Powiedzieć tak, należało nam się. Żadna łaska.
To się nie należało.
Co powinni powiedzieć?
Wdzięczność okazać.
Dziękować, prawda? Podziękować Bogu. Powinni być wdzięczni za spełnienie tych obietnic. Bo co prawda Bóg je obiecał i Bóg nie jest jednocześnie taki nie, ale wdzięczność jak najbardziej. To, że Bóg to zapowiedział i to dał, to nie oznacza, że nie należy być za to wdzięcznym. No dobrze, i teraz zobaczcie 9, 12 werset. O kim tu jest mowa? Od 9 do 12 wersetu.
O poganach tu obok.
Tak, i co tam czytamy o tych poganach?
Że Bóg okazał im miłosierdzie.
I też powinny Boga chwalić za miłosierdzie okazane.
Tak. Mhm. Czyli poganie powinni co? Chwalić Boga za jego miłosierdzie, tak?
Tak.
No dobrze, ale Jaki to ma związek z Żydami?
To jest ten sam Bóg, który spełnił obietnicę.
To jest ten sam Bóg? Tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze?
Pamiętać, że to, że Jezus przyszedł w pierwszej kolejności do Żydów. A
I jeszcze co pamiętać?
I zbawienie pochodzi od Żydów.
Tak, i jeszcze co pamiętać w związku z tym? Kluczowa kwestia.
Jezus jest Żydem.
Jezus jest Żydem. Czyli pamiętać, chwalić Boga za Jego miłosierdzie, ponieważ to miłosierdzie okazał Bóg Izraela. Więc można się cieszyć ze zbawienia.
Zasadzi się z Jego ludem. Mhm,
tak. Więc czy można się cieszyć z łaski okazanej przez Boga Izraela, nie ciesząc się razem z wierzącymi z Izraela? Można to rozdzielić?
Nie.
Nie da się tego rozdzielić. I teraz z drugiej strony, czy wierzący będący dziećmi Izraela według ciała mogą się dziękować Bogu za spełnione obietnice bez pogan, którym On okazał łaskę? Skoro On ich przyjął razem? Więc motywacja powinna być taka, tak? Skoro Bóg obiecał te błogosławieństwa, to należy Mu za nie podziękować i dziękować Mu też za to, że nie tylko my tu jesteśmy. Pamiętacie, jak Piotr wrócił od Korneliusza? Jak zaczął opowiadać na zarzuty odpowiedź. Jaka była reakcja wierzących z Żydów?
Uradowali się.
Ucieszyli się. Powiedzieli, o, to dobrze, to też, to Bóg też i poganom okazał łaskę, prawda? Czyli reakcja była jaka? Zdrowa czy niezdrowa?
Dobra.
Zdrowa, właściwa. I o niej również tutaj Paweł mówi. Za tydzień sobie powiemy o Pawle, jak w jego życiu to się sprawdzało. To, że te rzeczy, które Paweł nauczał, były widoczne w jego życiu i sobie na podstawie tych fragmentów tutaj, tego rozdziału, mówimy Pawła, jak w jego życiu to się stało. Dobrze, więc chwalić Boga za Jego miłosierdzie, tak? Bo okazał je Bóg Izraela. Cieszyć się wraz z Izraelem, bo jest napisane tam tak, że spełnia się proroctwo. Cieszcie się wraz z Jego ludem, bo Izrael nigdy nie przestał być ludem Bożym. Tak? Jako naród nigdy nie przestał być ludem Bożym. Bo lud Boży to nie tylko Izrael. Kościół też jest ludem Bożym nazwany. I są miejsca, które jako lud Boży odnoszą się do Kościoła, są takie, które się odnoszą jako do Izraela. I kontekst na to wskazuje. Mhm. Czyli to mamy o poganach. Postawa wierzących z pogan. Czyli jeżeli chcą chwalić Boga za miłosierdzie, to nie mogą tego robić, mając uprzedzenia do Żydów. To się kłóci ze sobą. Wcześniej czytaliśmy, żeby się ten, który został wszczepiony dzięki wierze, nie wynosił się nad gałęzie te, tak, które zostały odcięte, bo on też może być odcięty, jeśli nie będzie trwał w wierze, więc nie powinien się uważać za kogoś lepszego. Bo jeżeli nie będzie trwał w wierze, to będzie, zajmie miejsce obok tamtych gałęzi, więc niczym się nie różni tak naprawdę, bo jego zmiana, jego sytuacji jest zależna od tego, że trwa w wierze. Tak samo tutaj trzeba o tym pamiętać, że nie możemy dziękować Bogu za Jego miłosierdzie, mając uprzedzenie do Żydów, mając złe zdanie o Żydach, kwestionując ich wybranie jako narodu, tak? Jeżeli będziemy te rzeczy kwestionować, jeżeli będziemy źle podchodzić do narodu izraelskiego, to mamy problem z dziękowaniem za Boże miłosierdzie, zgodnie z tym, co naucza Paweł. Warto o tym pamiętać, żeby nie stać w sprzeczności z Bożym Słowem i też no to też będzie miało przełożenie na nasze życie też i na to, jak będzie wyglądało nasze zrozumienie innych kwestii. Warto o tym pamiętać, żeby nie zaniedbywać tej kwestii. Zobaczcie dalej, mamy 13 werset, o czym on mówi. Co tu mamy?
A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
Tak. Czyli jeżeli popatrzycie na werset pierwszy tego rozdziału i na ten, to z czym on się wiąże? Z jaką postawą jedni względem drugich?
Miłość, wyrozumiałość.
Jeżeli ktoś będzie miał właściwą postawę do współwierzących, jeżeli ktoś będzie miał właściwą postawę w stosunku do narodu wybranego, tak, to jak będzie wyglądała jego postawa wobec tego w wielbieniu Boga? Będzie co? Radość i pokój, czy nie?
Tak.
Radość i pokój w wierze, wynikająca z wiary. Tego, który przyjął jednych i drugich do chwały Ojca, który stał się sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą i okazał miłosierdzie poganom. I będą obfitować w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Co Duch Święty będzie dawał? Moc do czego?
Obfitowania w nadziei.
Jakiej nadziei?
Żeby trwać w tej nadziei.
Mhm. Jakiej nadziei? No. Przypomnijcie sobie wcześniejsze rozdziały z listu do Rzymian.
Nadziei po obietnicę.
W nim też poganie będą pokładać nadzieję.
Nadziei wiecznej chwały. Nadziei wiecznej chwały. Jako ci, którzy są usprawiedliwieni z grzechu. Czyli mają być napełnieni dobrocią, przepraszam, mają być napełnieni przez Boga wszelką radością i pokojem w wierze. Jedni drudzy. Bo jeżeli ich postawa do współwierzących będzie właściwa, to jedni i drudzy będą mieli te same odczucia, te same, tę samą nadzieję. Dlaczego? Bo ona pochodzi od
tego
Ducha
samego
Świętego,
Boga.
Tego samego Boga, Ducha Świętego, tak? Czyli Duch Święty będzie we wszystkim działał w taki sam sposób. I wtedy będą mogli jednymi ustami wielbić Boga.
Będą zbudowaniem dla siebie wzajemnie.
Będą szukać tego, co właściwe, tak? Czyli właściwe zrozumienie mojego miejsca w Kościele będzie miało swoje odzwierciedlenie w mojej postawie. Jeżeli ja rozumiem, jakie jest moje miejsce i jakie jest miejsce tych, z którymi jestem, to będzie miało oddźwięk swojej w postawie, w myśleniu o innych. Dobrze, 14 werset, zobaczcie, o czym mówi. Co mówi 14 werset?
Toż ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać.
Tak.
Czy Paweł ma tu dobre jakby o nich
tak.
Myśli? Bo tu cały czas im przypomina, napomina i tak dalej, ale
też
podkreśla, że jest w dobrej myśli o nich.
Jeżeli będą wykazywali właściwą postawę, to bez wątpienia te życzenia Pawła będą faktem.
Mhm.
Czyli mają być napełnieni dobrocią, poznaniem wszelkiego rodzaju, móc się wzajemnie pouczać, ale we właściwej postawie. czyli nie tylko pouczać, ale pouczać napełnieni dobrocią. I poznanie. Jak myślicie, czy to się odnosi do jednych i do drugich, czy to jednej z tych grup? 13, 14 werset. Do obu, tak? To wpiszcie w obu, że dotyczy to zarówno wierzących z Żydów, jak i z pogan. Dobrze, jakbyście do tego tematu zinterpretowali wersety 25 i 26. Nawet do 28. 25 do 28. Jakbyście to zinterpretowali, jakbyście to wpisali w tych dwóch sekcjach.
No, bardzo ciekawa sytuacja, kiedy wierzący z pogan, tak? Macedonii i Zachai składają się, robią składkę na świętych, którzy są w Jerozolimie, a tam są głównie przecież Żydzi, tak?
Czyli co możemy tutaj powiedzieć o świętych w Jerozolimie? Co o nich możemy tutaj powiedzieć?
Usłużyli dobrami duchowymi. No przecież stamtąd rozeszła się tak. Ewangelia, tak?
Co jeszcze możemy o nich powiedzieć? Jaka jest ich sytuacja?
Potrzebują
pomocy. Oni potrzebują pomocy. Czyli zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus był Żydem. Ci, którzy rozgłosili Ewangelię po całym świecie, byli Żydami bez dwóch zdań. I oni potrzebują pomocy. Tak? Czyli dzieci Jakuba potrzebują pomocy. I teraz ci, którzy dostąpili czego? Czego Bożego? Czego napisane było tutaj? Bożego miłosierdzia, ci, którzy dostąpili Bożego miłosierdzia, tak, którzy byli daleko, a stali się bliscy Bogu, którzy byli obcy przymierzom, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, a stali się bliscy przez krew Chrystusową, tak, oni dają wyraz czemu? Robiąc składkę na świętych w Jerozolimie, czego dają wyraz?
Wdzięczność.
Komu?
Bogu i Żydom.
Tak, Bogu i im. Są napełnieni dobrocią. Są napełnieni radością i pokojem w wierze.
Tam, co ciekawe, tak jak w Dziejach Apostolskich czytamy, początkowo cały tak Kościół w Jerozolimie, no to jakby sobie nawzajem tam pomagali. Było komu pomagać, ale potem sytuacja się przecież bardzo zmieniła, kiedy nastąpiło prześladowanie, kiedy wielu, tylko apostołowie początkowo tam zostali. No prześladowanie łączyło się z zamykaniem do więzienia, z zabieraniem majątków i tak dalej. I okazuje się, że potem tam jest duży problem, tak? Tu jest napisane ubogich.
Poza tym
na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie.
Został zapowiedziany głód w Jerozolimie.
Tak,
bodajże prorok Agabus zapowiedział głód w Jerozolimie i tak coś się stało za czasów bodajże Klaudiusza. Klaudiusza albo jakiegoś, ale chyba Klaudiusza.
Tak, to był głód na całym świecie, ale on dotknął Jerozolimę tam szczególnie.
I zapiszmy sobie, że wierzący Żydzi, święci, w nawiasie, potrzebują pomocy ci, od których pochodzi zbawienie. W związku z tym mamy drugą rubryczkę, Macedonia, Achaja, jako przykład usługiwania świętym, bo to jest przykład dla wierzących w Rzymie, którzy mają kłopot z tym takim właściwą postawą i z właściwym nastawieniem jedni do drugich, mogą, słuchając, czytając to, co Paweł pisze, zobaczyć, że można inaczej. Można po prostu, można się wznieść ponad podziały. Można się wznieść ponad rzeczy, które tak naprawdę nie decydują, czy ktoś jest w Królestwie, czy nie. Bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, a sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Tak? Ci, którzy mają te do siebie troszeczkę uprzedzenia, oni już są zbawieni, a nie dopiero będą. Oni już są przyjęci do chwały Boga. Bez względu na to, czy jedzą, czy nie jedzą, czy świętują, czy nie świętują, oni już zostali przyjęci. I to jest bardzo ważne, że wtedy Macedonia i Achaja jest przykładem właśnie takiej postawy wzniesienia się ponad właśnie te takie podziały obyczajowo-zwyczajowe. Czyli mamy tutaj pogan, którzy co? Macedonia i Achaja jako przykład usługiwania świętym Żydom w Jerozolimie. Bo co? Bo są dłużnikami ich. A w jaki sposób są ich dłużnikami? Jak to jest, że są ich dłużnikami? Paweł to wyjaśnia, bo co, są im coś winni? To od nich zbawienie pochodzi? Żydzi są źródłem zbawienia? No w pewnym sensie tak, bo Jezus jest Żydem, ale tu jest coś innego. Zobaczcie, Paweł to tłumaczy.
Poganie stali się uczestnikami ich dóbr.
Właśnie. To były ich dobra, Paweł mówi. To jest też bardzo ważne, bo Paweł wielokrotnie akcentuje, że dobra duchowe były zapisane Żydom, obiecane. A oni się stali ich uczestnikami, bo Bóg też to zapowiedział, ale oni się stali uczestnikami ich dóbr, a nie, że one były jednym i drugim w takim samym zakresie obiecane. Nie. Paweł zaznacza, najpierw Żyda, potem Greka. Najpierw ci, a potem ci. Dlatego, że ci nie, to ci mogli. Tak? Dlatego, że te zostały odłamane, to te zostały wszczepione, bo nie byłoby miejsca, gdyby nie zostały odłamane. Paweł mówi, Bóg sprowadził zatwardziałość na Żydów, aby poganie mogli wejść. Gdyby nie sprowadził, nie weszliby. Więc trzeba zobaczyć tą zależność, że ona nie jest równoprawna. Ktoś był pierwszy, i ktoś skorzystał, bo Bóg okazał łaskę. Nie czyniąc różnicy między nimi, ale jednak najpierw Żyda, potem Grek. Więc poganie stali się uczestnikami dóbr duchowych tam, włączeni zostali. Dlatego są dłużnikami ich. I powinni im pomagać materialnie. Chodzi tu o pomoc komu? Wierzący wierzący, czy wierzący niewierzący?
Wierzący.
Wierzący wierzącym. I czego to jest wyrazem? Co przez to możemy zobaczyć? Brak więzi, czy więź? Oni się znają? Niekoniecznie. Ale mają więź z tymi braćmi w Jerozolimie, duchową więź. Ponieważ jedni i drudzy zostali włączeni do chwały Boga. Jeszcze zobaczcie wersety 30-31. Paweł jest tutaj kim? Słuchajcie, to już troszeczkę tak zahaczam o kolejną lekcję, ale kim tu jest Paweł? Co robi Paweł? Zobaczcie, 30-31 werset. Paweł coś robi.
Prosi bracie o modlitwę.
Tak, ale co Paweł robi? Prosi o modlitwę, ale Paweł ma coś do zrobienia. I ta modlitwa jest celowa. Co on ma zrobić?
Ma posługę.
Jaką?
Zanieść ten dar.
pomoc od wierzących z pogan, głównie zanieść na Żydów wierzących.
Tak, tak. Paweł. Tak, więc co Paweł robi? Kim Paweł jest tutaj? Pośrednikiem, tak? Ale swoją postawą co Paweł pokazuje? Paweł ich rozdziela czy łączy?
Łączy.
Paweł swoją postawą próbuje połączyć jednych i drugich. Paweł się nie uchyla od tego. Paweł bierze to, co pochodzi od pogan i niesie to, co pochodzi od Żydów, co należy się Żydom, z narażeniem własnego życia, bo jak to się skończyło, to już odrębna historia. Natomiast Paweł łączy ich. Paweł swoją misją daje wyraz temu, czego naucza. Czyli jedni i drudzy mają się modlić o Boże błogosławieństwo dla Pawła, który swoją postawą daje wyraz jedności w Kościele.
Paweł tą pomoc już ma, ona została dana, ale ona musi być też dobrze przyjęta przez świętych tam.
To jest zapieczętowany dar. Więc Paweł ma misję, po pierwsze, zebrać te pieniądze tu, co też, jak czytamy drugi list do Koryntian, to też łatwe nie było, bo jedni dawali chętniej, drudzy mniej. Jednych nie trzeba było prosić dwa razy, niektórych trzeba było prosić i pięć razy. Więc Paweł ma na sobie pewien ciężar, żeby to zrobić, zgromadzić te dobra, tak, zapieczętowany dar. A z drugiej strony, żeby przychodząc do Jerozolimy zostało to właściwie odebrane. No właśnie, żeby to zostało właściwie odebrane. I tu też jest misja Pawła. Dać to nie wszystko. Pytanie, jak się daje? Jeszcze. Więc Paweł ma bardzo odpowiedzialne zadanie. Żeby jedni i drudzy byli zbudowani. Żeby nie było podziału, żeby ta misja nie wprowadziła podziału, a wprowadziła, a zapieczętowała jedność. Okej, to podsumujmy sobie. Co możemy powiedzieć tutaj teraz ogólnie tak o wierzących z Żydów? Jak wiedząc o tym, co wiemy już o Jezusie Chrystusie, o obietnicach Bożych, czy Żydzi, do czego Żydzi powinni mieć motywację i zrozumienie? Czego? Jak to powinno być w ich życiu widoczne? Teraz mamy takie pytanie. Jak obietnice Boże w Jezusie Chrystusie są spoiwem Kościoła? Tak, to już sobie powiedzieliśmy. I jak jedność w Kościele objawia się w czynie zbawionych Żydów i pogan? Jak ona się objawia? Co powinni robić Żydzi i poganie, jedni i drudzy? Jak wam się wydaje? Popatrzcie, od początku. Z czym się wiązały społeczności, spotkania, nabożeństwa, tak byśmy powiedzieli tam?
Z wielbieniem Boga.
Tak, tak, ale też bardzo często wiązały się ze wspólnymi posiłkami, tak zwanymi agapami. I teraz w kontekście tego i rozdziału wcześniej, co najpierw mają robić? Przyjmować się nawzajem. To ma szeroki kontekst, słuchajcie. Mają się przyjmować nawzajem. A co powinno być motywacją do tego? Świadomość czego?
Bóg wszystkich przyjął.
Tak, że Bóg przyjął jednych i drugich. Nie, że ich przyjmie, a że ich już przyjął. I teraz on, ja coś robiłem, on czegoś nie robił, a Bóg przyjął. Więc pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Żydów, i pogan, i przyjął jednych i drugich, tak? Pamiętać o tym przy tym wszystkim. Co jeszcze powinni razem robić? Wielbić Boga i cieszyć się, być wdzięcznym za Jego miłosierdzie, za zbawienie, za wypełnione obietnice. Co dodatkowo poganie powinni robić? Pamiętać, że to czyja zasługa? Ich skorzystanie z miłosierdzia to ich zasługa?
To Boża łaska, która
Boża łaska.
Pochodzi od Jezusa, który jest
tak,
Żydem.
Tak, pamiętać o tym, że mają udział w obietnicach, w błogosławieństwie, które bezwzględnie pochodzi od Żydów. I tu bardzo ważny jest ten kontekst listu do Rzymian, który już omawialiśmy. Zarówno rozdziały, które mówiły o tym, jakie jest miejsce Izraela w planie Bożym, jak i też nauczania o tym, jak możemy stać się dziećmi Abrahama przez wiarę, jak i tego, że Bóg jest Bogiem i Żydów, i pogan. W Jezusie Chrystusie. Kontekst jest tu bardzo ważny. Czego jeszcze mają nie robić ci wierzący jedni i drudzy? Zobaczcie na pierwszy werset.
Nie szukać swojego dobra, lecz dobra właśnie tych drugich.
Czyli nie wywyższać się, być wyrozumiałym jedni dla drugich, mieć szacunek jedni dla drugich, ale nie wywyższać siebie, nie szukać tego, co swoje. Coś jeszcze chcielibyście dodać? Uzupełnić? Coś pominęliśmy w tej materii?
No to można byłoby jeszcze tutaj jeszcze mocniej tak zaakcentować to, co na samym początku powiedzieliśmy, czyli że wzór Jezusa Chrystusa, tak? Urągania, urągających spadłość na mnie. To nie było tak przecież, tak jak studiowaliśmy Ewangelię Mateusza, że to było niezwykle przyjemne i Pan Jezus to wręcz chciał, żeby Go pobito, ukrzyżowano i tak dalej, że to wiecie, że nie czuł bólu i nie ma problemu. Wiemy, że tak nie było. Pamiętamy modlitwę Pana Jezusa w ogrodzie, tak, oliwnym. Ale jaki był jak gdyby cel tego? Dobro jakby wszystkich ludzi, tak? Dobro wszystkich ludzi. Pan Jezus nie patrzył na siebie, na swoje no te urągania wszystkie i ten ból, który musiał przeżyć, ale spojrzał na innych. I to jest ten wzór, który i Żydzi, i poganie powinni stosować, będąc razem w Kościele, tak? Patrząc na tych, na dobro brata, siostry.
Pierwsza misja Pana Jezusa na ziemi to była misja pomazańca cierpiącego.
Tak.
Który przyjął na siebie urągania grzeszników. Natomiast druga misja to będzie misja objęcia tronu chwały. I to warto pamiętać, że Jezus jest przykładem i On stał się tym męczennikiem, cierpiącym, pierwszej kolejności, aby wypełnić obietnice dane ojcom, paradoksalnie ci, którzy go nie przyjęli, rękami Rzymian go ukrzyżowali, ale też, żeby poganie mogli wejść do chwały Bożej. I też mówi o tym list do Rzymian. Więc kontekst mamy bardzo szeroki, więc podsumowanie tego całego listu, no jak widzicie, jest zrozumiałe i takie bardziej spójne, jeśli się pamięta o kontekście całego listu. Ono jest zrozumiałe, dlaczego tak Paweł pisze, a nie inaczej. Dlaczego zachęca do tego, dlaczego kolejny raz przypomina o Jezusie. Cały czas, żeby jedni i drudzy pamiętali, tak, o tym, jakie jest ich miejsce, żeby się ani jedni, ani drudzy nie wywyższali, bo to wywyższanie się niestety było po obu stronach. Więc dla nas zastosowanie jest w zasadzie jedno. Jak ja, jak moja postawa spaja Kościół. Jak moja postawa spaja Kościół.
Czy spaja?
Czy spaja?
Jak? Czy i jak?
Jak spaja? Wolę powiedzieć, jak spaja. Bo czy spaja, to by było gorzej.
Wiemy, że różne są sytuacje i różne sytuacje. Niestety też o tych takich przykrych czytamy w Biblii, studiując listy chociażby, tak? Bardzo różne były sytuacje. No stąd napomnienia mamy też do wierzących. Gdzie te rozłamy, tak? List do Koryntian i tak dalej.
Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Czym dla niego są obietnice Boże w Jezusie Chrystusie? I jak jego postawa w czynie objawia tą jedność? Moja postawa, tak, jak objawia jedność? I każdy, jak na siebie spojrzy, jak każdy coś zobaczy, czego do tej pory nie widział, to zawsze będzie lepiej, nie gorzej. Nawet jak nie wszyscy zobaczą, a tylko część, to i tak będzie lepiej niż gorzej. Także niech Pan Bóg da wszystkim nam mądrość i czułe sumienie. Pomódlmy się.
Dziękujemy